Jeśli to mówimy o wojnie i o pokoju, to tak naprawdę, poproszę o włączenie prezentacji, to tak naprawdę mówimy o też tych wszystkich działaniach, które tworzymy w internecie i w których tak naprawdę jesteśmy. Ja przepraszam Państwa, ale nie jestem przyzwyczajona do stania w jednym miejscu. Zwykle zawsze chodzę. I nie da się dzisiaj spokojnie rozmawiać o internecie, kiedy obserwuje się to, co wszystko wybuchło w sieci w ostatnich dniach. Od 25 września obserwujemy, jaki internet jest naprawdę i tylko w części. Bo 25 września obserwujemy, co się działo 10 lat temu w internecie, jak młodzi dorośli, mężczyźni, wciągali w dyskusję bardzo młode dziewczyny, 12, 13, 14-latki, z którymi flirtowali. To jest delikatne określenie, bo nie chcę używać tutaj mocniejszych słów. I to, co się właściwie dzieje w sieci, pokazuje, że to jest pewien fragment rzeczywistości. Ta afera, takie polskie mitu, będzie się przetaczała. I nie będę wchodzić w szczegóły, bo ci, którzy z Państwa śledzą, to wiedzą, co tam się dzieje, a ci, którzy nie śledzą, to może nawet lepiej. Natomiast to, czego nas uczy internet i media od bardzo wielu lat, to jest myślenie przez pryzmat ja. Ja jest najważniejsze. Egocentryzm, narcyzm, nie my, a przecież małżeństwo to jest my. Przecież rodzina to jest my. Natomiast młodzi ludzie są uczeni właśnie myślenia przez perspektywę ja. 20 lat temu, ponieważ ja uczę 22 lata na uczelni, 22 lata temu, kiedy poproszony był student o to, żeby, no właśnie, zamknął okno, prosta czynność, to ją zamykał. 10 lat temu pytał, dlaczego? A dzisiaj pyta, a mi nie jest zimno. I to, co się zmieniło rzeczywiście w mentalności, jak obserwuję na młodych ludzi, to fakt faktem, że myślenie o tym, popatrzcie Państwo, większość reklam, jesteś tego warta, podaruj sobie odrobinę luksusu, ja. I mamy do czynienia tak naprawdę z już 16-latkami, którzy wychowani są od początku życia na ekranach. Nie jest łatwo dzisiaj wychowywać dzieci. Ja mam 19-letnią córkę i mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym mówię, to nie jest wyczytane z książek i nie będzie to naukowy wykład, tak jak było w zapowiedzi. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że nie jest prosto wychować dziecko, o czym wiecie, ale nie jest też prosto ustalić zasady mądrego wychowania, nawet jak się ma wiedzę. Wiedza to jest tylko 10%. Wtłoczenie tego w życie do bardzo młodych osób, których formacja tak naprawdę leży na naszym sumieniu, no to jest tak naprawdę non-stop bycie z nimi także w sieci. I błąd, który czasem popełniamy jako dorośli, jako rodzice, to jest to, że wręczając smartfon, wręczamy im wszystkie problemy, które możemy wręczyć. I popatrzcie Państwo, że smartfon wręczają najczęściej rodzice, albo rodzice chrzestni, bo jeszcze kilka lat temu, wręczając smartfona, wręczaliśmy od osób zaufanych, najbliższych, mówiąc, proszę, masz ten cały świat pełen wulgaryzmów, pełen hejtu, pełen przemocy. Najczęstszy prezent, gadżet na pierwszą komunię. Dzisiaj ten wiek się obniżył, bo dzisiaj wręczamy smartfona, jak dziecko ma 8 lat, kiedy idzie do szkoły. I kiedy oni są wychowani z ekranami, a smartfony mają tylko 16 lat, bo one wcale nie są takie stare. Powstały przecież za naszego życia. Ale ci, którzy projektują smartfony, ci, którzy projektują media społecznościowe, nie chodzi im wcale o rodzinę. Nie chodzi im o to, żebyśmy byli, nie wiem, bardziej nowocześni, doinformowani. Chodzi im o to, żebyśmy jak najdłużej tam byli. Dlaczego? Dlatego, że oni zarabiają na reklamach. To nie są darmowe media społecznościowe. Płacimy dzisiaj mnóstwem czasu i płacimy naszą uwagą. I dając dziecku smartfon, dając dorosłemu smartfon, kupując komukolwiek smartfon, dajemy mu przemoc, wulgaryzmy, pornografię twardą, w żaden sposób w Polsce nieograniczoną. Dajemy mu także marnowanie czasu, przylepienie do tego ekranu. I młodzi ludzie, którzy są wychowywani, że mają być najważniejsi, że dla nich jest wszystko, stają się egocentrykami albo właśnie nawet narcyzami. I kiedy jesteśmy przylepieni tyle godzin do tych krzeseł, w których w pandemii widzieliśmy świetnie, że nie tylko bolały nas oczy, nie tylko bolały nas kręgosłupy, ale my nie jesteśmy w ogóle stworzeni do tego, żeby siedzieć. A popatrzcie Państwo, ile my siedzimy. I nasze dzieci siedzą jeszcze więcej, bo siedzą po kilkanaście godzin. Patrząc na wyniki badań od wielu lat, ile konsumujemy internet, a konsumujemy go za zeszły rok, każdego dnia przez 6 godzin 43 minuty, każdego dnia 6 godzin 43 minuty. 8 godzin pracy, 8 godzin spania, 8 godzin na rozrywkę, edukację, odpoczynek. I prawie cały ten czas, prawie 7 z 8 godzin spędzamy w internecie. A mamy tylko 4,5 minuty średnio w Polsce na rozmowę z dzieckiem. Nie ma jeszcze takich badań, ile małżonkowie rozmawiają ze sobą. Chociaż byłabym ciekawa tych badań. I to, co możemy zrobić, to pomyśleć, co z tym zrobić. I młodzi ludzie, którzy coraz częściej są samotni, mimo że mają po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy znajomych. I popatrzmy, że to też się przekłada na małżeństwo, bo ostatnia czynność, którą robimy, to w małżeństwach już bardzo rzadko jest wspólna modlitwa, przytulenie, a przecież sypialnia to jest miejsce na bliskość. Bardzo szeroko pojętą, nie tylko chodzi o seks oczywiście. Bardzo szeroko pojętą bliskość. A co robimy ostatnie? Albo ustawiamy budzik, drzemkę, albo jeszcze chwilkę przejrzymy internet, czyli zwykle kobiety Instagram albo Facebook, młodsze. Instagram trochę starsze. Facebook tak wygląda, wynika z badań. Mężczyźni trochę bardziej Twitter. Jeśli kończymy jako ostatnią czynność nie bliskością my, tylko ja w telefonie z całym światem, to jest dramat. I ta samotność przekłada się także często na małżeństwo, bo już nie ma relacji. Czasem rozmawiam z młodymi małżonkami. Jestem 10 lat z żoną i ponieważ mamy niepełnosprawne dziecko, to nie mieliśmy ostatnio, nie pamiętam, kiedy ostatnio rozmawialiśmy. I takich sytuacji nie ma wcale tak mało. I nasz świat przekształca się w myślenie obrazami. To myślenie obrazami niestety teoretycznie obojętne, wcale nie jest obojętne, dlatego że obrazy to jest także pornografia. Co drugie małżeństwo w Stanach Zjednoczonych rozpada się i jednym z powodów jest pornografia. W Polsce ten odsetek też nie jest taki mały. Są miasta, w których rozpada się połowa małżeństw, typu Szczecin. W Warszawie 40 kilka procent i tak dalej. I coraz częściej jednym z powodów też jest pornografia przy rozwodach. I to patrzenie i myślenie obrazami, a 75% treści wytwarzanych dzisiaj w internecie to są właśnie treści wideo, to jest coś, co na pewno wchodzi nam drzwiami i oknami, czasem przez pomyłkę, czasem ktoś nam prześle, a dzieciaki, które tak naprawdę są pod naszym domem, pod naszym dachem, bardzo często niestety poznają pornografię twardą przez pomyłkę. I to myślenie o internecie musi być też myśleniem o tym, co jest negatywne. Chociaż ja na co dzień uczę młodych ludzi, jak profesjonalnie prowadzić media społecznościowe, więc nie patrzcie też Państwo na to zagrożenie, o których będę mówić, bo powiem też o szansach, że jestem tutaj za stygmatyzacją internetu. Nie. To, co będziemy robili w internecie, zależy od nas, albo i nie, bo będziemy spotykać się z takimi treściami, które będą nas epatować z różnych stron. I kiedy pomyślimy sobie o tym, że jak popatrzycie Państwo przez chwilę na ten lewy zegarek, to tak wygląda TikTok. Myślę, że nie będę Państwa prosić o podniesienie rąk, kto z Państwa jest na TikToku. Ale TikTok to jest przestrzeń, w której nie da się być normalnym. Montaż wygląda właśnie bardzo tak szybko. To są bardzo szybkie sceny, kilkunastosekundowe filmiki. Filmiki, które niszczą pamięć prospektywną młodego człowieka. Na to mamy już dowody i wyniki badań, które pokazują, że coraz częściej młody człowiek, który przebywa w przestrzeni TikToka kilkadziesiąt, kilkanaście minut, jest potem bardzo mu trudno wejść w normalne myślenie. Dzieciaki wychodzą na lekcjach, żeby przejrzeć sobie kilka rzeczy w trakcie lekcji już nawet. To uzależnienie, bo już tutaj w takich przypadkach trzeba mówić o uzależnieniu od mediów społecznościowych, jest tak duże, że oni potrafią wytrzymać 45 minut. A powrót po oglądaniu takich dynamicznych filmików za filmikami tak montowanych, zajmuje kilka do kilkunastu minut, żeby oni wrócili do normalności, żeby ich mózg zaczął na nowo spokojnie pracować, żeby potrafił się skupić, skoncentrować. Czas, który przeznaczamy w ogóle w sieci, jest coraz dłuższy. Z roku na rok te wyniki pokazują, że mamy tego czasu coraz więcej. I to nie jest takie proste, żeby to uregulować. Powiedzieć sobie 31 grudnia, tak jak większość z nas robi postanowienia noworoczne, a 5-6 stycznia już one są nieaktualne. Bo do tego, żeby coś zmienić, nie wystarczy siła woli i postanowienie. Do tego trzeba wyrobić bardzo pozytywne, bardzo silne nawyki. I jedną z rzeczy, która jest w małżeństwie do uregulowania, to jest czas, który spędzamy w sieci. Czas, który przeznaczamy właśnie na treści, które niewiele w nasze życie wnoszą, bo wiedza, której czerpiemy z internetu, po pierwsze jest bardzo płytka, chyba że rzeczywiście obserwujemy specjalistyczne konta. Ale pytanie, czy jak polubiamy sobie na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku czy innych, czy YouTubie i czy innych mediach społecznościowych konta, czy my raz na jakiś czas w ogóle porządkujemy? Popatrzcie Państwo, że w małżeństwie bardzo często raz na jakiś czas trzeba zrobić. W domowym kościele raz w miesiącu jest pewnego rodzaju taki przegląd. Kościół też nas zachęca do tego, żebyśmy raz na roku zrobili przegląd w Adwencie, raz na rok zrobili w Wielkim Poście. A czy my robimy w ogóle porządek w sieci? Czy polubiamy tylko kolejne konta? A czy kiedyś zrobiliście Państwo taki porządek u siebie i odlubiliście coś? Posprzątaliście konta, które nic nie wnoszą, zabierają nam tylko czas. I zostawiliście sobie Państwo tylko te obserwowane konta, profile, które mają rzeczywiście jakąś wartość. Czy my w ogóle sprzątamy w internecie na naszych profilach? To jest oczywiście do przemyślenia i to są pytania bardziej do przemyślenia. Twórcy takiego raportu Smartfon tak, ale z głową, jest taka konferencja tworzona i poświęcona smartfonom, przygotowali taki bardzo ciekawy raport, można go sobie pobrać, Smartfon tak, ale z głową. Odbyły się już dwie edycje tej konferencji. Zapraszam 24 kwietnia na kolejną w Katowicach koło Spodka. I oni przygotowali taki raport razem z Manfredem Szpicerem, w którym pokazali, jak zmienia internet naszą codzienność, taką zwykłą. I tutaj jest kilka takich elementów, które są z tym związane w jakiś sposób. Nie będę oczywiście tego czytała, bo Państwo szybciej to przeczytacie niż ja. Ale patrząc na to, co się zmienia rzeczywiście w naszej codzienności, jak bardzo mocno internet wpływa na nasze życie, jak bardzo mocno wpływa na życie naszych dzieci, na nasze małżeństwa, nie sposób nie zauważyć rzeczywiście, że tych zagrożeń jest troszkę więcej. A uporządkowanie ich wcale nie jest takie proste, dlatego że wymaga naprawdę bardzo, bardzo częstego przeglądania. Tego właśnie rekolekcjonowania, tego zbierania na nowo, od początku. Przyjrzenia się temu, co, gdzie, ile czasu, na co spędzamy, na co przeznaczamy. I to, co już widzimy w tych konsekwencjach, to fakt tego, że to wpływa również na nasze zachowanie na poziomie bardzo biologicznym. Czyli my, żeby cokolwiek zmienić, musimy zacząć rozumieć procesy, które się dzieją na poziomie hormonalnym, biologicznym. Jeśli są na sali osoby z wykształceniem lekarskim, z wykształceniem medycznym, z wykształceniem także biologicznym, to z góry przepraszam za pewne uproszczenia, ale chcę Państwu chociaż trochę pewne rzeczy przybliżyć, żebyście wiedzieli, że to nie jest proste zmienić wszystko. Tak dziś postanowić i od jutra zacząć wdrażać. Ponieważ kiedy ludzie wchodzą do internetu, to po pierwsze marzą. Tam spotykają oczywiście podmioty, które spełniają te marzenia, odpowiadają na te potrzeby. I kiedy zasypiamy w ten sposób, nie przytulając się do współmałżonka, tylko wtedy, kiedy jeszcze sobie coś tam przejrzymy, to zwykle nie wchodzimy tylko na kilka minut, tylko na kilkadziesiąt, to po pierwsze, bo człowiek nie ma poczucia czasu, bo ci, którzy tworzą media społecznościowe, chcą, żebyśmy tego poczucia czasu nie mieli. Więc tylko przejrzymy, no i 40 minut właśnie minęło. Czyli 40 minut snu. I choć chcemy zapewnić naszym bliskim, naszym współmałżonkom, naszym dzieciom wartości, których moglibyśmy bardzo dużo wymieniać i na pewno jeszcze i było wczoraj, i będzie dzisiaj. I chcemy zapewnić im szczęście, obfitość, miłość, bogactwo i tak dalej. To te wartości nie są dostępne w internecie. One są dostępne w świecie rzeczywistym. I badania, które przeprowadziła Fundacja Martyny Wojciechowskiej Unaweza razem z Jackiem Dębskim z Uniwersytetu Gdańskiego, można dużo rozmawiać o metodologii, ale pokazują, że w tych naszych szczęśliwych katolickich, chrześcijańskich rodzinach 28% przebadanych procent dzieci nie ma chęci do życia. Co trzeci czuje się samotny. Co dziesiąty uczeń w Polsce deklaruje, że podjął próbę samobójczą. Blisko 40% o tym myśli. Co drugi uczeń w Polsce ma skrajnie niską samoocenę i fatalne zdanie o sobie. Ponad 80% młodych ludzi w kłopotliwej sytuacji nie potrafi znaleźć rozwiązania. 4 na 5 młodych ludzi nie potrafi wyjść z problemu, bardzo często problemu, który go dotyka codziennie. Hejtu na grupie klasowej, wulgaryzmów. Błędu, który popełnił, bo na przykład dziewczyna chłopakowi wysłała trochę roznegliżowane zdjęcie, tak zwane softy, bo dla nas, młodych ludzi, też młodych duchem, soft to jest oprogramowanie, a dla nich soft to jest ta prosta, zwykła pornografia. Popatrzcie, jak my musimy wejść i pomyśleć, o czym oni myślą i jeśli są na sali programiści, to jak Państwu przypomni się słowo soft, to pomyślcie, że co innego ono znaczy dla młodych ludzi. I czworo na pięcioro młodych ludzi nie potrafi rozwiązywać dzisiaj problemów. Nie są nauczeni, nie potrafią w ogóle wyjść z tego problemu, a na pewno nie przyjdą do rodziców, czy nie przyjdą do dziadków. Co trzeci ma podejrzenie depresji. I dużo może rozmawiać o tej metodologii, ale tam przebadanych zostało kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. A pamiętajmy, że sondaże wyborcze są robione na grupie 1000 z haczykiem osób. Oczywiście losowanych z PESEL-a, tutaj można powiedzieć, że nie zostały wylosowane z PESEL-a, tylko kilkaset szkół wzięło w tym udział. Ale nadal jest to bardzo duża grupa badawcza i tego raportu pominąć nie można. On jest dostępny w sieci, możecie Państwo go przejrzeć. I ten raport, który pokazuje, że dzieci nie mają chęci do życia. Jeśli mamy klasę, to przynajmniej dwoje z nich nie chce żyć, a to trzecie dziecko w klasie tak naprawdę nawet bardzo nie chce żyć, bo podejmuje pewne działania, żeby sobie to życie odebrać. Kiedy patrzymy też na wyniki badań, że połowa uczniów nie ma dobrego poczucia własnej wartości, to zastanawiamy się dlaczego. Co ten internet takiego robi? Po pierwsze, na grupach klasowych nigdy nie było takiej ilości hejtu i my nie spotykaliśmy się z taką ilością hejtu, z jaką spotyka się dzisiaj młody człowiek. I codziennie, po kilkaset razy jest wyśmiewane, jego zdjęcia są przerabiane na memy, są wyzywani, są absolutnie traktowani i sami się nawzajem traktują w dramatyczny sposób. I potem tak naprawdę ten młody człowiek, który potrzebuje bardzo mocno wsparcia, bo jego organizm się zmienia, bo jego zachowania się zmieniają, bo nie panuje nad tymi rzeczami, przychodzi do domu, oglądając na co dzień mnóstwo influencerów, którzy są szczęśliwi, piękni, bogaci, którzy nie mają żadnych problemów. I nagle przychodzą do tego domu i mówią, tam jest brzydko. Ja jestem brzydki. I to nie jest ten sam świat, tylko że z rodzicami rozmawiają 4,5 minuty, a w internecie tkwią po kilkanaście godzin. I czasem mamy taką sytuację, że pod wspólnym dachem mieszkają zupełnie obce sobie osoby. I jak patrzymy jeszcze na ten raport UNAWESY, no to skąd się to bierze? Po pierwsze to patostreamerzy, gale fame MMA, w których, nie ukrywajmy, ale tam jest jedno wielkie mordobicie, w których przemoc, nawet białych kołnierzyków, jest nagradzana, w których przemoc jest absolutnie czymś, co jest fantastyczne i popularne. I jeśli sobie pomyślimy, że oni na co dzień oglądają, co piąty uczeń ogląda pornografię, co trzeci ogląda w sieci codziennie materiały prezentujące przemoc, to jak te dzieciaki mają być normalne i zachowywać się normalnie? Do tego, jeśli pomyślimy o tym, że młodzi ludzie między sobą podsyłają właściwie sobie materiały, masz problem? Ponacinaj się. Masz problem? Być może skończ ze sobą. Do tego algorytmy, które wystarczy, że wpiszemy, że ktoś chce się zająć odchudzaniem, bo przecież naukowcy robią takie badania i jest sporo już takich badań, że zakładamy konta 13-latków, wpisujemy jako zainteresowania chęć odchudzania się, a w ciągu kilkunastu minut algorytm podsyła materiały o samobójstwie. Bo zawsze, kiedy zakładamy konto, kiedy funkcjonujemy, algorytmy uczą się tego, żeby zbudować profil reklamowy. Bo przecież my płacimy naszą uwagą za to, żeby wyświetlało nam się jak najwięcej reklam. Dlatego te media społecznościowe mają bezpłatny dostęp, ale nie darmowy. Bo my płacimy naszym czasem, naszą uwagą. Serwisy za pomocą algorytmów muszą zbudować nasz profil reklamowy. I co czwartą, piątą, szóstą treść, którą wyświetlają nam, muszą wyświetlić ją reklamową. Co dziesiąty uczeń podjął próbę samobójczą. 40% o tym myśli. To te wskaźniki są zatrważające. Bo sieć podpowiada naszym dzieciom, ale nie tylko. Bo badania i wyniki Komendy Głównej Policji pokazują, że ponad 5 tysięcy dorosłych osób każdego roku odbiera sobie życie. Ponad 4200 to są mężczyźni w wieku 25-35 lat. Więc dotyczy to też naszych dorosłych osób. I kiedy pomyślimy, że każdego dnia średnio, bo to są oczywiście rzeczy uśrednione, 15 osób odbiera sobie życie, w tym jedno dziecko, i to rozwiązanie problemów podtykane bardzo często przez algorytmy w mediach społecznościowych pokazują, że więcej osób ginie w ten sposób, niż w wypadkach samochodowych. A popatrzcie, że prawie codziennie mamy informację, że w jakimś wypadku ktoś zginął. I jeszcze więcej osób ginie w ten sposób. Dlaczego nie ma tych informacji? Ja miałam kiedyś praktyki 3-miesięczne w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. To nam bardzo często mówiono, nie publikujcie informacji o śmierci samobójczej. To generuje w tamtych czasach, w których ja byłam młoda, 7-8 kolejnych prób samobójczych tego samego dnia jeszcze. Dlatego też bardzo często mówi się o wypadkach, o zamknięciu metru, o jakiejś kolizji, o jakichś problemach tak naprawdę. Jeśli popatrzymy sobie na te wyniki, jak szybko, gwałtownie podwaja się liczba osób, popatrzmy, że w ciągu ostatnich 5 lat ta liczba się po prostu podwoiła. Prób, które? Dzieciaków, które sobie rozwiązują to w ten sposób. I suicydolodzy, którzy badają to zjawisko, pokazują, że te 2031 prób samobójczych zanotowanych, odnotowanych w zeszłym roku trzeba pomnożyć współczynnikiem dla Polski przez 100. Czyli mamy ponad 203 tysiące prób samobójczych podjętych przez dzieci. Dlaczego przez 100? Dlatego, że kiedy nastolatek wyrzuca, siadając na 4., 5., 6. piętrze, nogi za okno, otwiera okno i siedzi z nogami wyrzuconymi w bloku, to już jest próba samobójcza, czy jeszcze nie? To są tylko przypadki, które zostały odnotowane na policji. To znaczy, że przez ostatnie 10 lat w Polsce znikło miasteczko wielkości Ełka czy Bełchatowa. I 150 dzieciaków, którym nie udało się pomóc, a w ciągu ostatnich 3 lat najmłodsze dziecko, które popełniło w sposób niestety skuteczny samobójstwo, miało 8 lat, to są dane zatrważające. Ale to są dane, które pokazują też, że te dzieciaki często siedzą w internecie od bardzo młodego wieku. W mojej rodzinie był taki przypadek, że rodzice byli bardzo dumni, młodzi rodzice, że ich pierwsze dziecko miało tylko pół roczku, ledwo siedziało i już sobie świetnie potrafiło wyszukać świnkę Pepe na YouTubie, klikając po prostu po obrazkach. Jeśli będziemy sadzać tak bardzo w młodym wieku, a do Państwa ten apel kieruję też jako przyszłych dziadków albo już obecnych dziadków, to jeśli pomyślimy sobie, że sam Facebook zbadał konta, do których my nie mamy dostępu, bo Jacek Dębski zbadał, że średnio nasze dziecko nastoletnie ma 6 kont na Instagramie. 6. 6 to znaczy, że są ci, którzy mają ich więcej i mniej. Przenieśli model Facebooka, gdzie my mamy grupy, w których funkcjonujemy, tematyczne, na Instagrama, w których są obecni i potworzyli sobie takie konta, które są czasem fejkowe. I zjawiska, o których nie mamy pojęcia, że na przykład ten sam człowiek z innego konta hejtuje siebie, żeby sprawdzić, czy ktoś stanie po jego stronie, w dzisiejszych czasach są przerażające, bo dla nas jest to nie do pojęcia, żebym sama siebie, w publicznym miejscu, z innego konta przez siebie hejtować, żeby zobaczyć, czy ktoś stanie w mojej obronie. Z takimi zjawiskami mamy do czynienia dzisiaj. I to, co zrobił Facebook, firma Facebook wtedy, dzisiaj Meta, to oni przebadali, bo tylko oni mogą do tego dostęp mieć, te konta, które są zamknięte. Te konta, które są niedostępne dla badaczy z zewnątrz. Nawet jeśli potworzymy konta 13-letnich osób i będziemy chcieli wejść z tymi osobami w kontakt, a pamiętajmy o tym, że my do celów naukowych to robimy, ale mnóstwo dorosłych mężczyzn robi to do celów nienaukowych, co pokazuje właśnie afera, która Pandora Gate, która się przetacza przez polski YouTube, te wyniki badań są dramatyczne. Na wielu kontach są treści w tych zamkniętych kontach, w których dzieciaki pokazują prawdziwe swoje problemy. Pokazują rany po samookaleczeniach. I jak porozmawiacie Państwo z księżmi, którzy spowiadają dzieciaki w oazach, we wszystkich ruchach religijnych, to te dzieciaki wcale nie spowiadają się z innych rzeczy. Tak samo spowiadają się z nacinania własnej skóry i to w miejscach intymnych, w których rodzice nie zobaczą tego, okaleczają się w bardzo bolesny sposób, bo próbują sobie poradzić z bólem, bólem życia, bólem psychicznym, bo takim podpowiada sieć, takim podpowiadają koledzy. I o ile mieliśmy jeszcze kilka lat temu do czynienia przede wszystkim z tym problemem u dziewczynek, to coraz większy problem rośnie wśród chłopców, żeby tak rozwiązywać sobie dzisiaj problemy. I te badania, które zrobił Facebook na Instagramie, na tych prawdziwych kontach, są przerażające. I to było kilka lat temu. Dziennikarze The Wall Street Journal rzeczywiście wykradli, tak trzeba powiedzieć, z Facebooka te dane. I sieć, która, jak widzieliśmy w tak zwanym strajku kobiet, bardzo chętnie i otwarcie podsyłała dzieciakom wprost różne formularze do tego, żeby dokonała apostazji. Podsyłała też treści. Teraz krąży filmik po sieci, obrzydliwy strasznie, który pokazuje religię katolicką, że to jest taka religia kości. Wyśmiewając całkowicie wszelkie relikwie, że my całujemy po prostu kości trupów. Nie będę Państwu tego filmiku pokazywać, bo jak ich nie widzieliście, to dobrze, bo to się nie da odzobaczyć, to co się zobaczy w sieci. Ale apostazja, która stała się pewnego rodzaju modą i wyrazem buntu dla młodych ludzi, nie pomaga nam w tym, żebyśmy formowali dzieciaki w jakiejkolwiek formacji chrześcijańskiej. I badania, które non-stop są publikowane, bo tych badań jest strasznie dużo, pokazujące, że to pokolenie Z, czyli takich obecnych tak naprawdę studentów, że tak naprawdę oni nie wierzą, co czwarta Z-ka, czyli właśnie ci młodzi ludzie, którzy są w tej chwili na studiach, mają końcówkę liceum i studia, że nie wierzą w Boga. Tych badań jest bardzo dużo. Mamy też badania, które pokazują, z czym się zmagają młodzi ludzie. Między innymi właśnie z problemem pornografii, która jest dostępna właściwie w ciągu kilku miesięcy od momentu, kiedy wręczymy dziecku smartfon. Bo wręczając smartfon, wręczamy mu właśnie też twardą pornografię. Maksymalnie w ciągu 8 miesięcy dziecko zobaczy po raz pierwszy twardą pornografię. Jeśli wręczymy mu ten smartfon w wieku 7 lat, to w wieku 7 lat, maksymalnie 8, zobaczy sceny, z którymi nie jest w stanie sobie w żaden sposób poradzić. Więcej, dorosły człowiek nie jest w stanie sobie w żaden sposób poradzić. Nie tylko tą miękką pornografię, ale twardą, związaną z przemocą. Gdzie cały proces, jeszcze zanim dziecko wejdzie w okres dojrzewania, gdzie kształtuje swoją seksualność, absolutnie ma już pewne wzorce, które są nieodwracalne. I w badaniu, które zrobił Rafał Lange, badanie NASK-u i ten raport o tak naprawdę nastolatki wobec pornografii cyfrowej, pokazuje, że dzieciaki oczywiście oglądają pornografię właśnie na smartfonie, na tym urządzeniu, które wręczamy często z okazji pierwszej komunii. I oczywiście oglądają też ją w szkole. 70% pornografii jest oglądana w szkole, bo nawet jeśli co drugi rodzic w Polsce, a tak wynika z badań, że 52% rodziców w Polsce tylko montuje kontrolę rodzicielską, którą nie ukrywajmy, dzieci bardzo szybko po 10 roku życia omijają. Omijają ją na przykład w ten sposób, że kiedy ustawimy dziecku internet do 21, wystarczy zmienić strefę czasową. I mamy 4, 5, 8, 10 godzin więcej. Wystarczy, że ktoś ustawi, że jest w Sydney. Więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie tymi programami całkowicie ochronić naszą młodzież. Niektórzy rodzice idą o krok dalej. Montują programy szpiegowskie w telefonie własnego dziecka. Wyobraźcie sobie teraz Państwo taką sytuację, w której młody człowiek się dowiaduje o tym, że taki program szpiegowski, czyli takie śledzenie w czasie rzeczywistym, włączanie sobie mikrofonu i kamery, co dziecko robi, że dziecko było w intymnej sytuacji w toalecie. Że dziecko właśnie, nie wiem, całowało się z chłopakiem, bo mieliśmy kilkunastoletnią córkę. I że rodzic, ojciec, mama to wszystko widzieli. Relacja absolutnie idzie do nadrobienia. Trauma, która w dziecku jest. Więc niektórzy rodzice, chcąc tak bardzo śledzić, z tymi programami mogą doprowadzić do tragedii. I 5 lat wcześniej zrobione badania przez Łosia Grzelaka i Balcerzaka, jeszcze przed pandemią, pokazują rzeczy dramatyczne. 60% wszystkich badanych chłopców w ciągu ostatnich 30 dni, czyli w ciągu miesiąca, przynajmniej raz świadomie celowo korzystało z materiałów pornograficznych i 25% dziewcząt. Dla starszych dzieciaków, czyli liceów, ten odsetek był aż 68%. Co 10 badany młody człowiek, nastoletni, oglądał pornografię 30 razy w ciągu ostatniego miesiąca, czyli codziennie wchodzi na serwisy pornograficzne. I tak naprawdę oczywiście problem pornografii dotyczy nie tylko młodych ludzi. O problemie pornografii musimy jasno, wprost rozważać i rozmawiać z nimi, kiedy wręczamy im po prostu smartfon, że na tego typu treści mogą napotkać, ale problem pornografii dotyczy też małżeństw. Coraz częściej w procesach rozwodowych mówi się o tym, że kiedy wieczorem żona idzie pod prysznic, mąż korzysta z pornografii odwrotnie, nie stygmatyzując wcale w żaden sposób mężczyzn. Czy potem jest jakakolwiek chęć na bliskość? Żadnej. Ale tak, problem pornografii pojawia się także w polskich rozwodach. I to, że dzieciaki mają trudność w budowaniu relacji, to, że małżonkowie mają trudność w budowaniu relacji, bo jeśli kiedy wszystkie potrzeby zastąpimy sobie internetem, to nawet rozmawiać się już nie chce. Bo przecież wszystko już wiem. Potrzeba człowieka naturalna do zbierania informacji już jest tak naprawdę absolutnie wyczerpana. Jeśli do tego jeszcze dołożymy, że coraz więcej materiałów będzie dopasowanych do naszych zainteresowań, bo sztuczna inteligencja uczy się naszych zachowań i wyprodukowuje nam już praktycznie wszystko, co jest nam potrzebne, kiedy dzieciaki tylko piszą i mają ogromny problem do tego, żeby do siebie zadzwonić, bo oni tylko tekstują, uczą mózg, że właściwie większość komunikacji jest bardzo płytka, tylko do 7% tekstowania, czasem głosówki, no to kilkanaście procent i to jest wszystko. To oni mają problem z potem, żeby budować normalne relacje, bo przecież w Messengerze można, jak ktoś nam zada trudne pytanie, wyłączyć się, wylogować i udawać, że mnie nie ma. A w świecie rzeczywistym trzeba odpowiedzieć, bo ktoś czeka na odpowiedź. I jeśli nie będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi, jeśli nie zadbamy, czy wnukami, bo widzę, że państwo jesteście w różnym przekroju wiekowym, to jeśli nie zadbamy o te relacje, o zwykłe wyrwanie 30 minut dziennie, codziennie, bez telefonów, przy kolacji, żeby móc po prostu ze sobą pobyć, jeśli nie znajdziemy takiej przestrzeni, żeby wprowadzić jakiekolwiek zasady higieny cyfrowej, żeby odkładać telefony, żeby po prostu nie zabierać ich do sypialni. Nie będę państwa pytać, kto z państwa zasypia z telefonem i budzi się z telefonem, a nie z żoną albo mężem, ale mniej więcej tak to wygląda, bo popatrzcie, pierwszą czynność, którą robimy rano, to co to jest? Wyłączenie drzemki. Nie cześć, kochanie, albo nie wyższe relacje w drugą stronę, czyli do góry, nie zaczynamy modlitwą, tylko wyłączamy budzik. A przy okazji jeszcze przejrzymy kilka rzeczywiście wiadomości, które przeszły, no bo przecież ktoś tam na Slacku przesłał wiadomość z pracy, ktoś coś i tak dalej. I poziom serotoniny, naturalnego neuroprzekaźnika, który jest nam potrzebny do dobrostanu, do normalnej higieny, takiej swobody psychicznej, zjeżdża w dół. A serotonina najwyżej, najbardziej, najmocniej jest wydzielana rano, czyli jeden z hormonów szczęścia tak zwany. Jeśli od razu na dzień dobry, drzemką i mnóstwem wiadomości, które nas od razu zdenerwują, czyli kortyzol, zaczniemy tak rano, no to od razu zaczynamy dzień w taki sposób, że przy śniadaniu już się kłócimy z własnym dzieckiem, popychamy żonę, od razu się kłócimy. A można było spokojnie budzić się zwykłym budzikiem. Bez niebieskiego światła, bez nerwów. I jedna z zasad higieny cyfrowej to jest pamiętanie o tym, żeby pierwszą godzinę po wstaniu w ogóle nie zaglądać do telefonu. Możliwe? No ale ja potrzebuję przecież 17 drzemek. To kupcie sobie państwo 17 budzików. Gwarantuję państwu, że generalnie to myśmy nauczyli nasz mózg, że potrzebujemy 17 drzemek. Normalnie człowiek kiedyś budził się absolutnie po jednym dzwonku. Jeśli bardzo państwo myślicie, ale przecież się może rozładować bateria, kupcie sobie dwa. 6,50 kosztuje na Allegro, sprawdzałam wczoraj. Nadal wciąż utrzymuje się ta cena. 13 zł inwestycji w dobro naszego mózgu i budzenie się rano w dobrym nastroju. Myślę, że warto. Więc te trudności czasem, to są trudności, które tworzymy sobie, zostawiając smartfony w naszych sypialniach, ale nie tylko w naszych. Zostawiamy te smartfony, popatrzcie państwo, w sypialniach naszych dzieci. Challenge, który był na TikToku 3 lata temu, polegał polegał na tym, żeby dzieci na live się podduszały. 14 dzieci już z tego challenge'u nie żyje. Challenge, który był w te wakacje, dotyczył dwóch rzeczy. Dwa bardzo niebezpieczne spośród kilkunastu, które krążyły po TikToku w tym roku. Dotyczył między innymi zjedzenie takiej ilości środków przeciwbólowych, żeby trafić jak najdłużej do szpitala. Uszkodzenie wątroby? Absolutne. Być może nieodwracalne. Oczywiście miąższ da się odwrócić, ale niekoniecznie wszystkie organy wrócą do pełnej sprawności. Drugi challenge, który całkiem niedaleko, bo w Bielawie miał miejsce, dzieciaki z podstawówki wzięły w nim udział. Bo ponieważ wczoraj byłam w Bielawie i rozmawiałam z dziećmi w szkole, więc potwierdziły. Nawet zaczęły mówić nazwiskami, które dzieci w tym wzięły udział, więc wystopowałam, ale dzieciaki same o tym mówią. Ucieknięcie z domu na 48 godzin tak, żeby nikt nie wiedział gdzie. Przecież to są dramaty. Jeśli dziecko bierze udział w takich challenge'ach, które są na TikToku. No ale jeśli nie ma relacji w domu, to dzieciaki poddają się takim rzeczom, bo chcą zaimponować komuś. I tak naprawdę przebywając w świecie, który jest nierealny, bo nie ukrywajmy, media społecznościowe to nie jest świat realny. To jest świat sztuczny, gdzie my wyjmujemy fantastyczne wakacje, które spędziliśmy w tym domu i fajnych parędziesiąt, kilka albo filmików, albo fotografii. Popatrzcie, co my robimy sami jako dorośli. Co robią dzieci? Czego nas uczy sieć? Że tam jest idealnie. Że to nie jest taki nudny, smutny, brudny, brzydki dom. Że to nie są tacy nudni, brzydcy, wymagający rodzice. Przecież tam rodzice w sieci są idealni. Oni się zawsze uśmiechają, traktują jako kumple. Wszystkie te seriale, które są na Netflixie, pokazujące relacje, to rodzice tam są kumplami. A moi? Tylko krzyczą, wymagają i jeszcze każą sprzątać. No to straszne. A taka ekipa sobie świetnie żyje. Młodzi ludzie po 20 parę lat nie mają żadnych rodziców, nie mają żadnych obciążeń, jest po prostu jeden wielki, super fajny fan. No to jak oni mają normalnie patrzeć na życie, jak oni przebywają non stop w takim świecie? 13, 14, 17 godzin patrzą, jak wygląda fantastyczny świat i mają porównanie z tą nudną, paskudną, wredną rodziną. Jeszcze modlić się każą. No to przecież ten świat jest atrakcyjny. I tak naprawdę, kiedy dzieciaki, kiedy się pyta ich, czego oni w ogóle potrzebują do życia, to jest akurat zdjęcie z przystanku Woodstock, gdzie normalnie siedzą te nastolatki przy tyłku, cały czas noszą te smartfony, w ogóle nawet do toalety, nigdzie w ogóle nie odklejają się. Chyba, że rodzice dzwonią, to oczywiście nie słyszałem. Tak, no stop przyklejoni zawsze mają przy sobie smartfony i tylko w jednym momencie są w stanie jakoś zadziwiająco oddać te smartfony prądu, jak potrzebują. I kilkadziesiąt tysięcy telefonów leży sobie bez problemu. Ale rodzice jak dotykają, to od razu wrzask, krzyk. I oni potrzebują tak naprawdę tylko urządzeń i tylko prądu. Nic więcej. I na co dzień oglądając patostreamy, bo są karmieni patostreamami, 37% nastolatków, to jest raport z 2019 roku, który Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała, 13-15-latków badała, 43% młodych ludzi w tym wieku, czyli końcówka podstawówki, 7-8 klasa, ma kontakt co najmniej raz w tygodniu z patostreamami, czyli influencerami, którzy namawiają do przemocy, do wulgaryzmów, do przestępstw, do współżycia z 12-latką, do tego, żeby pobić kogoś. Przecież mieliśmy skazanego jednego z tych patostreamerów, ale to są pojedyncze sztuki. I tak naprawdę te dzieciaki, które twierdzą, że to jest w porządku, kiedy się zarabia na przemocy, to jest w porządku, kiedy zarabia się na wulgaryzmach, to pokazuje prawdziwe życie. Dzieciaki, które przychodząc ze szkoły, siedzą i po kilka godzin oglądają tych patostreamerów. Wcześniej na YouTubie, teraz na TikToku. Na TikToku, do którego my się boimy aż zalogować. Żeby, broń Boże, nie zobaczyć, co tam się dzieje. Albo w ogóle po kilku minutach jesteśmy już tak zmęczeni tymi filmikami, że w ogóle już nie chcemy w tej przestrzeni być. Tylko jeśli my nie będziemy na TikToku, to my w ogóle nie zrozumiemy nastolatków, którzy marnują czas, bo nie potrafią się oderwać od tych smartfonów, bo one są tak projektowane, żeby nas po prostu wciągać. Bo popatrzcie Państwo, jeśli kilkunastosekundowy filmik trwa, to od razu daje nam nagrodę, bo myśmy dokończyli i mamy poczucie satysfakcji, że obejrzeliśmy coś. To realizuje najprostsze nasze potrzeby. Potrzebę dostępu do informacji, a przecież dostęp do informacji gwarantował nam przeżycie. I kiedy mamy 16 monitorów średnio w Polsce, w domu i 4,5 minuty na rozmowę z dzieckiem, to gdzie możemy tworzyć jakiekolwiek relacje? A jeszcze większość rodziców robi błąd pod tytułem, jak było w szkole? Najbardziej znienawidzone pytanie, które można zadać dziecku. Zwykle odpowiedź 99,9% jest ok. Jak mamy dobre relacje z dzieckiem, to odpowie dobrze. I teraz jeśli mamy taką sytuację, to zacznijmy kombinować i uczyć się i pytać nasze wnuki i dzieci inaczej. Wykażmy się chociaż minimum zaangażowania i wiedzmy, jakie dzisiaj dziecko miało przedmioty. Żeby nie tworzyć właśnie nowego, młodego pokolenia takich dzieci, które są zombie przyklejonymi do smartfonów. I kiedy tak naprawdę siedzą w tych smartfonach, to nie wykształcają całej masy umiejętności, planowania, bo ich płaty czołowe jeszcze nie dojrzały. Daniel Kahneman w książce Pułapki myślenia pokazał, to jest akurat psychiatra, który bada mózg, że mózg młodego człowieka dojrzewa aż do 27-28 roku życia. Popatrzcie, kończą studia i dopiero kończy się dojrzewać ostatni fragment, bo mózg młodego człowieka przebudowuje się od tyłu do przodu, więc ostatnim fragmentem są płaty czołowe odpowiedzialne za planowanie, strategiczne myślenie, opanowanie emocji i tak dalej. Podświadomie gdzieś tam chronimy te dzieciaki, mówimy załóż kask, jak widzimy, co robią na nartach, rolkach, łyżwach, rowerach i tak dalej. Tak, tu jest przyszłość. I dlatego nie dziwmy się, że kobieta w Polsce chce mieć pierwsze dziecko dopiero w wieku 30 lat, no bo jaki mózg dojrzeje około 28, musi poznać drugą jednostkę, która też jest w miarę dojrzała, też około 28, zanim zbuduje się relacja, no to dopiero wtedy przychodzi chęć posiadania dziecka. To nie ma nic wspólnego z polityką, tylko to jest podstawa biologiczna. No bo cyfryzacja przedłuża moment dojrzenia właśnie tak naprawdę ludzkiego mózgu. Nie uczą się myślenia, no bo non-stop są na emocjach. Paty czołowe to też jest opanowanie emocji, więc non-stop pobudzanie emocjonalne. Popatrzcie, broń Boże, jestem ostatnią osobą, która chce mówić o polityce, ale popatrzcie Państwo, co się dzieje w naszych rodzinach, jeśli rozmawiamy o polityce. Jesteśmy się w stanie pozabijać. Popatrzcie, jest najkrwawsza kampania wyborcza, która się dzieje, jak my zamiast myśleć o tym, kurczę, co fajnego mogę wymyślić dla mojego wnuka dziecka, to my myślimy, czy partia X, czy partia Y, Boże, czy iść na wybory, nie brać karty, nie brać karty, słuchamy, oglądamy wszystkie te spoty. My mamy jedną rzecz, którą musimy zrobić. Zagłosować. Ale potem zająć się naszą rodziną, bo to jest tak naprawdę ważniejsza duża rzecz, naszym małżeństwem, niż to, żebyśmy rozmawiali o kolejnej rzeczy. Jaki mamy wpływ na to, czy polityk X będzie tu, czy zrobi to? Żaden. Poza głosowaniem, do którego zachęcam i tyle mogę powiedzieć, bo to jest po prostu nasz obowiązek. Natomiast pozostałych rzeczy nie mamy żadnego wpływu. No to zajmijmy się właśnie emocjami, które włóżmy w budowanie naszych relacji. W przekonywanie, w rozmawianie, żeby mąż, który musi jeszcze, koniecznie musi jeszcze przed snem przejrzeć Twittera, żeby może go nie przeglądał. Dotąd rozmawiajmy, aż wynegocjujemy. Nie straszmy oczywiście, broń Boże. Nie szantażujmy. Albo się rozwodzisz, albo ten smartfon kładziesz w pokoju obok. Nie, to tak nie. W ogóle ewolucja, a nie rewolucja. Dzieciaki, które nie uczą się oceny emocji i sytuacji, są w stanie absolutnie uwierzyć we wszystko. 40% nastolatków w Polsce wierzy we wszystko, co zobaczy w sieci. A 70% z nich poznaje świat tylko i wyłącznie przez media społecznościowe. Nie uczą się tak naprawdę woli działania i podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Nie uczą się specyficznego schematu zachowań, pewnych wzorców, bo 17 godzin spędzają właśnie w sieci. Nie uczą się przewidywania konsekwencji działań. Oni żyją tu i teraz. Nie uczą się konformizmu społecznego. I mózg? Mamy jeden, wszyscy. Nikt nam więcej już nie przeszczepi. Więc musimy zadbać o to, żeby on był w porządku. Popatrzcie, co zrobili Chińczycy. Chińczycy wyłączyli od 22 do 6 rano dzieciakom możliwość grania w gry sieciowe. Nie ma możliwości takiej. Można uregulować na etapie dostępu do internetu? Oczywiście, że można. TikTok w Chinach wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, jest dostępny dla dzieci do 18 roku życia tylko i wyłącznie 40 minut dziennie. A nie, bez hulajdusza piekła nie ma tyle, ile w Polsce. Zupełnie inaczej wygląda też TikTok chiński, który jest odcięty od takiej liczby przemocy, challenge'y, wyzwań, treści związanych z podsyłaniem rozwiązań typu myśli samobójcze, samookaleczenia. Jeśli dzieciaki nie zrozumieją, że jeśli będą dbać o mózg, jeśli my nie zadbamy o mózg młodego człowieka, dlaczego Chiny to zrobiły i takie ograniczenia wprowadziły? Przecież mogły zarabiać na reklamach, ale zobaczyło, że jak będą dzieciaki siedzieć i marnować i psuć swoje mózgi, zużywać je w sieci, to absolutnie nie wyrosną z nich inżynierowie, programiści. To w przyszłości Chiny już nie będą taką wielką potęgą, bo już nie będą miały kim tego robić. Więc co zostaje nam, kiedy nie mamy takich uregulowań, nie mamy odciętej pornografii, mamy hulajdusze piekła, nie ma bez żadnych ograniczeń? Możemy zadbać o pewną higienę i o pewne zasady w domach. O odkładanie smartfonów najpierw u nas, dorosłych, bo przecież dzieci nie uczą się z tego, co my gadamy. Jednym uchem wpada, drugim wypada w wieku nastoletnim. Tam jest fantastyczny przesył bardzo szybkich relacji. Po prostu dziura taka przez głowę, która wpada i wypada jak w rurę. Więc zadbajmy o to, żeby najpierw u siebie, ze swoich sypialni zabrać smartfony. Żeby dzieci nie widziały nas non-stop przyklejonych do smartfona. Najgorsza rzecz to jest taka, kiedy trzymamy smartfona i mówimy, no odłóż ten internet. Ile ty siedzisz na tej konsoli? Ile ty grasz? Sami trzymając i będąc przyklejonym do komputeru, bo przecież tak łatwo jest przenieść. Jeszcze muszę koniecznie pracę zawodową wykonać w domu. Serio? Pytanie zawsze jest takie, do jakich treści docierają dzieci za pośrednictwem mediów społecznościowych? Na pewno nie do takich, co my. Maksymalnie 3% treści, które zobaczymy my w sieci i oni, to są treści wspólne. 3%. Nie zobaczycie Państwo treści związanych z kompulsywnymi tańcami godowymi siedmiolatków, którzy naśladują erotyczne filmy, które zobaczyły. Nie zobaczycie Państwo takich treści. Bo algorytm Wam na to nie pozwoli, bo jesteście starzy. Każdy, kto jest powyżej 18 roku życia, dla algorytmów jest stary. Przepraszam Państwa, nie chciałam dotknąć. Jakich umiejętności nie kształtują w efekcie czasu spędzanego w mediach społecznościowych? Bardzo wielu. Uczą się tylko życia na emocjach. Ja tu i teraz, ja najważniejszy. Jakie potrzeby zaspokajają za pośrednictwem mediów społecznościowych? Wszystkie. Łącznie z potrzebą akceptacji, łącznie z potrzebą informacji, łącznie z potrzebą grywalizacji itd., itd. Problemem współczesnych ludzi jest to, że mają emocje z epoki kamienia łupanego, bo tak, my mamy mózgi po naszych przodkach. Tak jest second handu, niedostosowane do dzisiejszych czasów, niedostosowane do tego, żeby odbierać niebieskie światło, które jest najtańszą technologią w smartfonach, tabletach, komputerach. I mamy te mózgi przystosowane do zupełnie innych warunków. My nie mamy nawet w oku żadnego filtru ochronnego przed niebieskim światłem. Dlatego w naszych urządzeniach jest filtr niebieskiego światła, czy tam tryb czytania, jakkolwiek będziecie Państwo to mieli w swoich smartfonach, to błagam, włączcie to na cały dzień. Bo to jest właśnie ochrona naszych oczu. My nie mamy żadnej ochrony w oku, bo nam ewolucja nie była do tego potrzebna. Ale popatrzcie, gdyby ewolucja się tak szybko zmieniała, to przecież w czasie pandemii dzieci urodziłyby się z wielkimi uszami, które były potrzebne do tego, żeby zakładać maseczki. Więc ewolucja nie może się tak szybko zmieniać. Nie może się tak szybko dostosowywać, więc za jakieś 7-8 wieków będziemy potrafili korzystać z niebieskiego światła. Bo wtedy ewolucja wykształci, że coś jest nam potrzebne. Więc mamy mózgi, mamy emocje z kamienia łupanego, średniowieczne instytucje i boską technologię, która jest zupełnie nieprzystosowana do naszego mózgu. I chętnie dzielimy się w ogóle w sieci emocjami niż wiedzą. I sieć to jest świat pełen emocji. Tylko dzieci nie mają dojrzałości, żeby te emocje selekcjonować. Popatrzcie, że my dorośli też nie mamy takiej umiejętności, bo coraz częściej nie potrafimy rozpoznać, jak się odciąć od tej polityki. Bo przecież gdzie nie ruszymy, są plakaty. Wejdziemy w sieć, cała dyskusja o polityce. I możemy siedzieć tam 7-8 godzin i naparzać się. A nasze dzieci widzą tylko, że siedzimy w telefonie. Przecież oni wiedzą, że to jest bardzo nasza ważna misja, że musimy napisać jeszcze 3 komentarze pod politykiem. A one coś chcą od nas, ale widzą tata zajęty. Trudno. Przejdę następnym razem, czyli za jakieś 17 lat. I łotewski fotograf, który pokazał nam tą kampanię, bez żadnego słowa, wiszącą zresztą w sieci, pokazującą, jak wyglądają dzisiejsze randki, jak wygląda dzisiejsze małżeństwo, półprzezroczysta obecność tylko ciałem, nie duchem. Jak wyglądają relacje w rodzinie, wśród dzieci, które natychmiast, maksymalnie po 7 minutach ze sobą rozmawiają w sieci. Jak wygląda nasz wieczór? Jak wyglądają nasze relacje? Nawet jeśli to jest kobieta w ciąży. Ja bardzo często powtarzam, że wiedza o tym, jak korzystać z technologii, powinna być właśnie w tym momencie w szkołach rodzenia mówiona, zanim dziecko przyjdzie na świat. Że nie wolno do 3 roku życia dawać dzieciom ekranów, bo ich mózg nie jest na to przygotowany. Bo zastygają. Popatrzcie, co się dzieje z nami, kiedy gramy na przykład w gry sieciowe. Absolutnie. Nawet nie mrugamy. Zastygamy w takiej sytuacji. Japończycy, którzy wykorzystują gry do tego, żeby znieczulać, kiedy ktoś jest poparzony. Jak gra w gry sieciowe, to przestaje czuć ból. Popatrzcie, co się z nami dzieje, kiedy wchodzimy do sieci i gramy w gry. Jest tak duże zaangażowanie, że nie czujemy bólu fizycznego. Poranki w dobrej katolickiej rodzinie. I treści, których przewijamy codziennie bardzo dużo. Pewnie za rok będę już wyświetlać gdzieś indziej ten slajd, ale jeszcze jest w miarę aktualny. Codziennie, w dzień przesuwanych. Wiecie Państwo, co to jest jednoręki bandyta? Wajcha i 3 krążki pokazujące koło siebie taki sam obrazek. W kasynach najbardziej oblegana gra, bo co jakiś czas można wygrać. Czasem się 2 wyświetlą, czasem 3, wyskakuje parę pieniążków. Mały wsad, mała wygrana. Popatrzcie, że dzisiaj wyglądają tak media społecznościowe. Ten moment, kiedy kręcimy wajchą i ten moment emocji, może wygram. Przesuwam palcem po mediach społecznościowych i czekam na fantastyczne treści, które mi w czymś pomogą. Ten sam mechanizm. Absolutnie media społecznościowe są tak skonstruowane właśnie jak media społecznościowe. Znaczy media społecznościowe jak gra w tego jednorękiego bandyty. Zresztą w ogóle media społecznościowe wykorzystują wszystkie mechanizmy hazardu, żeby tam w sieci być. 34 GB informacji każdego dnia do naszej głowy. 20, czyli mniej więcej około 20 filmów, półtora godzinnych, takich pełnometrażowych do obejrzenia. Tak dużo treści trafia do naszej głowy. Bardzo wielu tych informacji nawet nie wiemy. Kiedy się selekcja dokonuje? W czasie snu. Ponieważ posłuchałam kilka rozmów, które tutaj były, jak sobie siedziałam, to wiem, że niektórzy z Państwa spali tylko 4 godziny. I nie będę wskazywać specjalnie, patrząc, gdzie to usłyszałam. Ale popatrzcie Państwo, a propos tego snu, wiem, że dzisiaj był to dramat, ale normalnie każdy człowiek powinien spać 8 godzin. Każdy. Nastolatki nawet 9. I nawet jeśli jesteśmy trochę starsi, to bardzo wiele mitów pod tym, nie muszę spać. Nie, naukowcy udowodnili. 50, 60, 70-latków przebadali, dużą grupę kilku tysięcy ludzi, nie dosypiali, 40% większe zachorowanie na choroby serca, na cukrzycę, na nowotwory. Takie są wskaźniki, kiedy nie dosypiamy regularnie, a polskie nastolatki śpią 5,5 godziny. Bo nam się wydaje jako rodzicom, że wyłączyliśmy internet, oni przestawili, są w Sydney, więc sobie spokojnie ten internet mają. Umawiają się około w pół do pierwszej. Pierwsza, jak już rodzice padną, bo wiedzą, że śpią, no to spokojnie, to teraz odpalamy sobie gry i gramy sobie z kolegami w gry sieciowe, bo przestawiliśmy sobie, bo jesteśmy w Sydney. Tak do czwartej sobie gramy, no bo parę godzin się wypada przespać. I rano o tej 6:30, 7:00 wstajemy i idziemy do szkoły. Po drugiej godzinie lekcyjnej siedzą trupy na sali. Bo oni są po prostu nieprzytomni do tego. A my jesteśmy spokojni. Nie no, nasze dziecko spokojnie chodzi o 22 spać. Taki w ogóle grzecznie, nawet przestało się kłócić. No bo on musi się te 2 godziny przespać, żeby się obudzić o tej pierwszej i grać z kolegami do czwartej. Tylko my, jak zostawiamy te telefony w naszych sypialniach naszych dzieci, to nie wiemy po pierwsze, że one są sprytne. Po drugie tak naprawdę, że naprawdę no, w wieku normalny jest tak. Każdy nastolatek, normalny nastolatek, to robi wszystko, żeby łamać wszystkie zasady, które może. Tylko sprawdza, które może. I jeśli pomyślimy sobie o badaniach, które są strasznie ważne, że małe dzieci badane do 5 roku życia, od momentu urodzenia, kiedy po raz pierwszy dostały technologię, że ich istota biała, która tutaj jest zaznaczona na niebiesko, przestaje się dobrze rozwijać, że ich mózgi nie rozwijają się w sposób prawidłowy, a istota biała to także jest to, co Manfred Spitzer udowodnił, że przecież potem w procesie demencji, w procesie tak naprawdę Alzheimera, to jest ten fragment mózgu, który zawodzi, to kiedy one sobie źle wykształcą to w wieku bardzo młodym, kiedy damy im te ekrany przed 3 rokiem życia, no to ono nie będzie normalne. Nie ma szans. I otoczka mielinowa, która też w tych badaniach pokazała, że nie wytwarza się w sposób prawidłowy, czyli przewodzenie nerwowe nie wytwarza się w sposób prawidłowy i te wszystkie ADHD, o których Manfred Spitzer pisze i inni badacze, że przecież tak naprawdę, jeśli nie wytworzy się prawidłowa struktura połączeń, drugi raz weryfikowana w wieku nastoletnim, czyli kolejne godziny spędzane przed ekranem, bo to, czego się nauczymy w wieku do 5 lat, to potem w procesie nastoletnim weryfikujemy, czy jest potrzebne, czy nie i mózg tam redukuje właściwie połączenia. Tutaj namnaża w wieku 5 lat, do 5 lat, a potem redukuje to, co jest niepotrzebne. To 2 razy po prostu przytłoczone ekranami nie ma szansy się rozwinąć prawidłowo. Proces degeneracji i plamki żółte i wszystkie katarakty i to wszystko, co kiedyś właściwie istniało bardzo znikomo. Dzisiaj mamy ogromny przyrost tak naprawdę chorób oczu. No bo nie mamy żadnego filtru ochronnego przed światłem niebieskim. Jak sobie nie zastosujemy w smartfonach, nie ustawimy w laptopach światła właśnie do pracy nocnej na cały dzień, nie tylko na wieczór, to my nie mamy szans ochronić naszego mózgu, bo 70% informacji ze świata czerpiemy właśnie przez oko. 70% wszystkiego przechodzi przez nasze oczy. Innymi zmysłami poznajemy tylko co 3. rzecz. Zmęczenie oczu, suche, podrażnione oczy. Nie mrugamy. Normalny człowiek mruga nawet do 200 razy na minutę. Dzieci, które siedzą zamrożone do 5 roku życia, mrugają 14 do 40 razy. Tak, są bardzo przyklejone i odpływają. Mają problemy na przykład z wypróżnieniem. Pediatrzy coraz częściej zaczynają pytać rodziców, ile dziecko spędza przed ekranami. Bo skoro się nie może załatwić, jego cały metabolizm zwalnia, to nie jest dziwne. Popatrzmy, jak biologia jest połączona. Krótkowzroczność poza oczami, wpływ na sen. Spokojnie, dla organizatorów mam jeszcze 5 minut i 2 sekundy. To tak naprawdę problemy z koncentracją. Popatrzcie Państwo, my czytaliśmy chłopów, my czytaliśmy wielkie rzeczy, ogromne, długie traktaty, a dzisiaj pół strony tekstu to już z wysiłkiem. Ledwo się doczołgujemy na tą końcówkę 8. zdania. Popatrzcie, co się dzieje z naszą koncentracją osób dorosłych. Neuroplastyczność mózgu jest ogromna. Nasz mózg się absolutnie dostosowuje do dzisiejszych czasów, ale nie tak bardzo jak w wieku nastoletnim. I badania, o których mówiłam, że niszczone jest, to jest artykuł, który możecie sobie Państwo poczytać o TikToku i o filmikach, które mamy na rolkach, na YouTubie i tak dalej. Bardzo fajny artykuł, pokazujący wyniki badań o pamięci prospektywnej, czyli tej związanej właśnie z tym, co my robimy, z planowaniem. Powiemy rano dziecku, trzeba zrobić to, to, to i to. Przychodzimy z pracą, zrobią tylko jedną z czterech rzeczy. No to jest normalne, bo ono po drodze siedziało na TikToku i po prostu wszystko wyczyściło z głowy. Nie jest w stanie zapamiętać takich rzeczy, bo jest rozproszony. I rozproszenie nam było potrzebne, bo musieliśmy być rozproszeni w dawnych czasach kilka tysięcy lat temu, żeby przeżyć. Bo jakbyśmy się skupili tylko i wyłącznie na zjedzeniu tych jagódek z krzaka, to by nas tygrys zażarł. Więc musieliśmy się rozpraszać, ale nie jesteśmy przystosowani do takiego rozproszenia, które mamy na co dzień. Pracujemy i za chwilę nam coś pyka. Dziecko jest w stanie od 1500 do 5000 razy dziennie być rozproszone kolejnym pik, 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 pik. My czasem mówimy, wyłącz ten internet, wyłącz te pikanie, bo nas to denerwuje. A sami pik, Slack, pik, jakieś powiadomienie z maila, pik, coś tam. Ich to też denerwuje, tylko o tym nie wiedzą. Wyłączcie państwo wszystkie powiadomienia z wszystkich aplikacji. Ja administruję, współadministruję 34 kontami. To jest moja praca zawodowa. Ale mam wyłączone wszystkie powiadomienia poza dwoma aplikacjami, bo inaczej bym paczki nie odebrała, no i nie opłaciła pewnie mObywatel, tak? Nie opłaciła powiedzmy ubezpieczenia samochodu, więc dwie aplikacje można zostawić, ale te, które są naprawdę ważne. A wszystkie Slacki, wszystko to powyłączajcie. Większość osób mówi, nie mogę. No to szczęść Boże. Microsoft udowodnił w badaniach, że my naprawdę mamy problem z koncentracją. 9 sekund potrafi się złota rybka skoncentrować, 8 my. Negatywny wpływ, a mózg społeczny. Dzieciaki tak rozmawiają ze sobą. I dopamina. I tym zakończę. Te ostatnie minuty przeznaczę na to, żebyście państwo to doczytali. Dopamina kiedyś była nam potrzebna, żebyśmy przetrwali. Żebyśmy, jak coś nam się uda, to żeby mózg nam wyrzucił dopaminę, żebyśmy powtarzali tą czynność. Zobaczyliśmy krzaczek? Super, brawo. Znaleźliśmy ciepłą jakąś jaskinię, żeby przetrwać? Super, brawo. Dzisiaj dopamina jest wyrzucona przy każdym powiadomieniu. Słyszymy powiadomienie, wow, rzucamy się na telefon, jakbyśmy wygrali nie wiadomo co. Biegniemy do niego nawet do drugiego pokoju. 7% ludzi w Polsce potrafi tylko nie odebrać i nie otworzyć smartfona, kiedy usłyszy powiadomienie. 7%. Dopamina jest wyrzucona za każdym razem. 1500 do 5000 razy wyrzutów dopaminy wtedy, kiedy dziecko dostaje powiadomienie z grupy klasowej. I popatrzcie, dopamina, która absolutnie jest ważna, ale nie może być jej za dużo. Kiedy mózg wyrzucany dopaminą non-stop, bo żyjemy w czasach obfitości. Kto dzisiaj się zgadza na ból? Robimy wszystko, żeby nie żyć w bólu. Dopaminy mamy wszędzie, w zakupach, przyjemnościach, w hazardzie, w internecie, w mediach społecznościowych, w pornografii. Tyle, ile razy wchodzimy, tyle wyrzut dopaminy. Tylko mózg nie lubi takiego zalewania. Tak jak trzustka nie lubi ilości cukru i na każdy posiłek czekolady, tak mózg nasz nie lubi dopaminy. Redukuje receptory przyjemności. A my wciąż powtarzamy tą czynność, by przecież było przyjemnie. Wciąż sięgamy po internet, bo nie potrafimy. Jest kolejka do lekarza od razu, w aptece od razu. Mamy odruchy. W tym samym miejscu w mózgu jest odczuwanie przyjemności i bólu. Kiedy już zredukuje mózg receptory, bo nie chce tyle przyjemności, nie chce być zalewany tą przyjemnością, to zaczynamy odczuwać tylko i wyłącznie ból psychiczny. A na to ewolucja nie wykształciła żadnych mechanizmów obronnych. Dlatego nastolatki się samookaleczają. Przepraszam za to uproszczenie, ale ponieważ czują ból psychiczny, to nacinają się, bo mamy system ochronny, kiedy się fizycznie zranimy. A w ewolucji nigdy nam nie był potrzebny system ochronny przeciwko bólowi psychicznemu, duchowemu. Dlatego mamy taki wzrost liczby depresji, taki wzrost liczby samookaleczeń, taki wzrost liczby stanów lękowych i tak dalej. Poczytajcie o tej dopaminie, bo ona jest strasznie ważna. I odpowiem oczywiście na sam koniec, chociaż mam jeszcze minutę i 16 sekund. Państwu na to pytanie, które macie w oczach, a go nie zadaliście, bo jesteście kulturalni. Dlaczego chodzę z takim wielkim plastrem i zdecydowałam się przyjechać z takim wielkim plastrem na policzku? Zdecydowałam się, to jest minuta, bo 59 sekund. Mam ostatnią minutę. Fajnie, jak to wyłączyć. Czas minął. Dobra. To powiem państwu, że na koniec zostawiam to po to, bo zapamiętuję się tylko to, co na początku i na końcu. Akurat tutaj mi wycięli kawałek nowotworu, po prostu. To, że z twarzy, no trudno. Człowiek się zastanawia w takich sytuacjach, no ale to na twarzy, taka wielka rysa, będzie tak chodził. Ale to jest dokładnie tak, jak widzimy pewne symptomy w naszych rodzinach. Popatrzcie, my czasem czujemy, no widzimy, że ten mąż siedzi długo przed tym internetem. Widzimy, że ta żona coś tam w to gra. I nie reagujemy. No bo tak za wcześnie, nie? Tak wjechać z walcem, kiedy widzimy początek uzależnienia. Tylko, że potem już się nie da nic z tym zrobić. Potem mogą być przerzuty w innych miejscach. I wtedy jest strasznie trudno już to zrobić. Więc reagujmy. Niech ten plaster będzie dla Państwa przypomnieniem, że kiedy zobaczycie symptomy, że coś zaczyna nie halo być, że przestajemy rozmawiać, mieć czas, za to mamo 7 godzin spokojnie w internecie, to niech dla Państwa będzie takim przypomnieniem, symbolem, że warto reagować od razu, zanim będzie za późno. Bardzo dziękuję i powodzenia.